Dlaczego świat jest postrzegany, jest zakwalifikowany do wrogów wierzącego człowieka? Dlaczego? Odpowiedź jest prosta. Ponieważ księciem tego świata, władcą, włodarzem tego świata jest szatan, jest książę tego świata, którym jest szatan. I on jako książę, i on jako włodarz, albo jak powiedziałem poprzednim razem, jako główny ideolog, dyktuje pewne mody, pewne zwyczaje, pewne poglądy filozoficzne, to on je wymyśla, a następnie przekazuje, inspiruje ludzi, nieodrodzone umysły. A te z kolei, a więc te nieodrodzone umysły, jak gdyby realizują poczynania księcia tego świata. On to właśnie, książę tego świata, wróg, diabeł, według Biblii pogrążył świat w totalnym bezprawie, w totalnej korupcji i przemocy. Dlatego Biblia podkreśla, że cały świat tkwi zły. Otwórzmy pierwsze miejsce Bożego Słowa, pierwszy list Jana, 5 rozdział, 19 wiersz. I zauważcie, co mówi Biblia, jak się wypowiada Biblia na temat sytuacji tego świata. Pierwszy list Jana, 5 rozdział, 19 wiersz. My wiemy, powiada apostoł Jan, że z Boga jesteśmy. A cały świat tkwi, albo jak mówią inne tłumaczenia, albo jak to słowo greckie, które zostało przetłumaczone na język polski, tkwi, słowem tkwi, można przetłumaczyć, jest pogrążony, jest zanurzony złem. A więc cały świat jest zanurzony, jest położony złem. Dlatego, że cały świat jest położony w złem, Biblia ostrzega wierzących przed utożsamianiem się z tym światem, przed asymilowaniem się, utożsamianiem się. No bo przecież to jest logiczne. Jeśli cały świat jest położony w złem, a my się z tym światem utożsamiamy, a my się do niego upodobniamy, no to upodobniamy się do czego? Logicznie myślę. Upodobniamy się do zła, w którym świat jest zanurzony z woli księcia tego świata. A więc cały świat jest położony w złem. I jeśli ktoś się utożsamia z tym światem, przypodobuje się do tego świata, asymiluje się, no to asymiluje się, upodabnia się, przypodobuje się do zła, które jest w tym świecie. Nie dziwmy się więc, że stanowisko winy jest tak bardzo zdecydowane. Już cytowałem poprzednim razem, ale dzisiaj pozwolę sobie przypomnieć dwa cytaty. Jeden z listu apostoła Pawła do Rzymian, z rozdziału 12, wiersz drugi, a drugi pierwszego listu Jana, z 2 rozdziału, 15 wiersz. A więc list Pawła do Rzymian, 12 rozdział, 2 wiersz. Czytamy tak. A nie upodabniajcie się do tego świata. Inaczej, a nie przypodobujcie się temu światu. A nie asymilujcie, utożsamiajcie się z tym światem. To nie jest kaprys apostoła. To nie jest tylko wymysł, bezsensowny wymysł apostoła. To jest logicznie połączone z tym, cośmy czytali następnie. Ponieważ cały świat jest zanurzony, pogrążony w złem,
Tak.
W związku z tym przypodobywanie się do tego świata jest przypodobywaniem się do czegoś złego. I dlatego przestrzega nas apostoł, mówiąc: nie róbcie tego. Nie upodabniajcie się do tego świata. Drugie miejsce Bożego Słowa, o którym wspomniałem, to jest 1 Jana 2:15. Nie miłujcie świata, ani tych rzeczy, które są na świecie. Jeśli kto miłuje świat, nie ma w nim miłości Ojca. Nie możemy umiłowani tego wiersza nie zauważyć. Czy też inaczej mówiąc, nie możemy nie zauważać całego ciągu myślowego, całego wywodu apostoła Jana na temat świata, na temat naszego stosunku do świata. Nie możemy się wedle apostoła Pawła ani upodabniać do tego świata, ani też miłować świata, a więc tego, co oferuje, co proponuje świat, bo wówczas wyzbywamy się miłości Ojca, bo świat jest położony złem. A zatem stanowisko Biblii jest bardzo oczywiste, jest bardzo precyzyjne, jest bardzo dokładne. Świat jest naszym wrogiem. I widzicie, dlatego, że świat pociągnął niejednego chrześcijanina, że świat przyczynił się do duchowego uśmiercenia niejednego chrześcijanina. Nawet świat Bóg już dawno z tego powodu wydał wyrok. Nie wiem, czy wiecie, że nawet świat Bóg wydał już wyrok. Tylko kwestią czasu jest, kiedy ten wyrok zostanie wykonany. Dlaczego? Właśnie dlatego. Pan Jezus powiedział, jest rzeczą niemożliwą, aby zgorszenia przyjść nie miały. Ale czy pamiętacie, co jest dalej powiedziane? Biada jednakże temu, przez którego zgorszenia przychodzą. To dotyczy oczywiście pojedynczych ludzi. To dotyczy ludzi, tak. Ale to dotyczy także świata. Świat gorszy wierzących ludzi. Świat pociąga do wierzących ludzi. Świat zasysa wierzących ludzi. Świat prowokuje ich do tego, aby się doń upodabniali. I w związku z tym, że taka jest rola świata, że świat się na to zdobył, wciągając wielu szczerze wierzących ludzi, Bóg już dawno na ten świat wydał wyrok. I tylko jak powiedziałem, to jest tylko kwestia czasu, kiedy ten wyrok zostanie między innymi z tego powodu na tym świecie wykonany. Czytajmy 2 list Piotra, by sobie to przypomnieć, jaki to wyrok czeka ten świat. 2 list Piotra, 3:10. 2 list Piotra, 3:10. Przeczytamy 3 miejsca. A dzień pański nadejdzie jak złodziej. Wtedy niebiosa z trzaskiem przeminą, a żywioły rozpalone stopnieją, ziemia i dzieła ludzkie na niej spłoną. Więc na wyrok na ten świat i na to wszystko, co ten świat tworzy, kreuje, na tę całą jego filozofię, na całe podejście do życia, na to wszystko, co książę tego świata poprzez ludzkie umysły i ludzkie zapatrywania wprowadził na ten świat, powiada apostoł Piotr, że został wydany wyrok, że dzieła uczynione na tej ziemi spłoną. A więc świat jest pod wyrokiem. Drugie miejsce, wypowiedź Pana Jezusa w Ewangelii Mateusza, zawarta w rozdziale 24, wierszu 35. Ewangelia Mateusza, rozdział 24, wiersz 35. rozdział 24, wiersz 35. Czytamy tak. Niebo i ziemia przeminą. My bardzo często akcentujemy drugą część tego wiersza, że Słowo Boże nie przemija. Ale dzisiaj zaakcentujmy pierwszą część, że ziemia ze wszystkim tym, co jest dla wielu ludzi tak atrakcyjne i co nawet mami pociąga wierzących ludzi, to przemija. W związku z tym sensowne staje się pytanie, czy warto się z tym utożsamiać? Czy warto się do tego upodabniać, skoro to jest pod wyrokiem, skoro to jest wskazane na przeminięcie? A zatem nad tą ziemią zawisł już Boży wyrok. Chciałbym, kochani, przypomnieć wam, że to nie jest coś nowego, że świat za to, co wprowadza, co realizuje z pomysłu księcia tego świata już raz, że coś nowego już będzie osądzone. Chciałbym przypomnieć, że już tak było, że świat raz już został w przeszłości ukarany za realizację pomysłów księcia tego świata. Przypomnijcie sobie pierwszą księgę Mojżeszową, 6 rozdział. Sytuacja przecież się nie zmieniła. Wtedy także księciem tego świata był szatan. On kreował modę, on kreował, że tak powiem, poglądy filozoficzno-teologiczne. Ludzie to przyjmowali, realizowali, upodabniali się do tego, co on im proponował. I oto zwróćcie uwagę na pierwszą księgę Mojżeszową, 6 rozdział, od 5 do 7 wiersza. Z jaką odpłatą się to spotkało ze strony Boga. A gdy Pan widział, że wielka jest złość człowieka na ziemi i że wszelka jego myśl oraz dążenia jego serca są ustawicznie złe, żałował Pan, że uczynił człowieka na ziemi i wolał nad tym w sercu swoim. I rzekł Pan, władzę człowieka, którego stworzyłem z powierzchni ziemi, począwszy od człowieka aż do bydlęcia, aż do płazu i ptactwa niebios, gdyż żałują, że je uczyniłem. Ale Noe znalazł łaskę w oczach Pana. Ci ludzie się, że tak powiem, dostosowali do wymogów księcia tego świata, do wymogów świata. No, moglibyśmy powiedzieć, że niewiele swoją postawą różnili się od obecnych społeczeństw. Bóg wydał wyrok. Ten wyrok nie został wykonany z dnia na dzień. Sporo lat minęło, zanim wyrok, który Bóg wydał, wykonał się, zrealizowany został. Ale w końcu tak się stało. Świat poniósł należną odpłatę za prowadzenie ludzkości w grzech. Ale widzicie, mnie zawsze bardzo intryguje, jest zawsze dla mnie bardzo inspirujący wiersz 8. Bo powiada Pismo Święte, że choć cała ziemia przed obliczem Bożym pogrążona była w grzechu, cały świat był pogrążony w złem, to jednakże możliwe było nie płynąć z prądem. I takim jedynym chyba człowiekiem, który nie płynął z prądem, był Noe. Czytamy bowiem, że Noe znalazł łaskę w oczach Boga. Oprócz Noego jeszcze Heno, który został zabrany. A zatem niech nikt nie mówi, niech nikt nie dopuszcza takiej myśli, że się nie da żyć inaczej, niż dyktuje nam filozofia tego świata. Że się nie da żyć inaczej, że trzeba się dostosować do modły tego świata. To nie jest prawda. Noe kiedyś, gdy staniemy na sądzie, powie, to było możliwe. Ja jestem tego świadkiem, że to było możliwe. A zatem świat, ze względu na to, że jego Panem Dominującym nad tym światem jest szatan, nabiera cech swojego władcy, swojego księcia. Bo przecież od władcy wiele zależy. Jakimi sposobami atakuje wierzących ludzi świat? Jakimi sposobami świat atakuje? Gdy mówiliśmy o Królestwie Ciemności, mówiliśmy, jakimi sposobami demoniczne moce atakują ludzi. Gdy mówiliśmy o naszej starej naturze, mówiliśmy, jakimi sposobami, metodami atakuje naszą duszę, nasza stara natura. A jakimi sposobami, jakimi metodami atakuje świat? Zawsze zaczyna na pozór od niewinnych, mało znaczących skłonności. To są zawsze najczęściej bardzo niewinne. Takie maleńkie iskierki, zdaje się, że one nie spowodują żadnego pożaru. A jednak pożar bardzo często zaczyna się od jednej maleńkiej iskierki, jednego rzuconego niedopałka, od jednej zapałki. I podobnie działa świat. W sposób taki bardzo niepozorny zaczyna. I to najczęściej zaczyna od fascynacji, od zafascynowania wierzącego człowieka świeckim trybem życia. A więc fascynuje wierzących ludzi świeckością, świeckim trybem życia. Jest ten świat nafaszerowany zwodniczymi błyskotkami. I te zwodnicze błyskotki, żeby fascynują wierzących, żeby przyciągnąć ich uwagę. Więc najczęściej to jest tylko spowodowanie zainteresowania. Na pozór bardzo często to nawet nie wygląda źle. No, nie ma w tym na pozór niczego niebezpiecznego. Ale to jest tylko ta maleńka iskierka. Jeśli wierzący nie odeprze ataku, jeśli powie nie, jeśli da się wciągnąć, to pochłania go coraz bardziej. No nie mogę się zdobyć tu na żaden jakiś przykład, nie przychodzi mi do głowy przykład inny. Za chwilę będziemy mówić o pewnym przykładzie z Biblii, ale przypominam sobie pewne zdarzenie z młodą dziewczyną, która była na bezrobociu i nie miała pracy. Szukała więc tej pracy i oto ktoś jej zaproponował, aby pracowała jako barmanka w barze. Więc na pozór wszystko w normie. Na pozór wszystko jak gdyby, no myślę, to była wierząca dziewczyna, więc zaproponowano jej pracę jako pracę barmanki w barze. A ponieważ była dość przystojna, po jakimś czasie, gdy już poznała towarzystwo, swojego bossa, szefa, zaproponowano jej coś więcej. I w końcu skończyło jako stripteaserka. A więc tańcząc przed gośćmi, rozbierała się do nara. Bo to jest, na tym polega striptease. A więc widzicie, jak potrafi działać świat. Zaproponuje coś atrakcyjnego, coś pomysłowego, a potem wciąga. Ta dziewczyna nie była w stanie powiedzieć nie, odeprzeć ataku, no i skończyło się jej chrześcijaństwo. Skończyło się jej wierzenie w Boga. Różne mogą być sposoby. To może być czyjaś przyjacielska dłoń, która podpiera. Ale gdzieś tam w zamyśle jest zwiedzenie, To może być współczucie, które ktoś tam wzbudza, ale w zamyśle jest zwiedzenie. To są różne możliwości. Trudno jest nawet je wszystkie wymienić. Trudno jest w ogóle wymieniać, bo przecież diabeł dysponuje, czy inaczej ten świat dysponuje nieokreślonym arsenałem, aby zwodzić wierzących ludzi. Zobaczmy dzisiaj pewien proces w życiu pewnej tragicznej postaci. Zobaczmy, jak działa świat. I niech jest to dla nas przestroga. Osobą, którą chciałbym w tym kontekście przedstawić, jest tragiczna postać, jaką jest Lot. O Locie czytamy w Księdze Mojżeszowej w rozdziałach 13 i 19. W rozdziałach 13 i 19. I zanim niektóre fragmenty z tych rozdziałów czytać będę, chciałbym najpierw powiedzieć, że życie Lota tak bardzo wyraźnie dzieli się na cztery etapy. Bardzo wyraźnie możemy znaleźć w życiu Lota aż cztery etapy. Pierwszy etap to etap przebywania Lota razem z Abrahamem. Podobnie jak Abraham, Lot mieszkał w Ur Chaldejskiej. Abraham wychodził z Ur Chaldejskiego i Lot poszedł razem z Abrahamem. I jest to symbol czegoś. Jest to symbol powołania, wybrania. Bo istotnie Abraham został wybrany, a wespół z nim, razem z nim Lot. Jest to symbol wybrania, powołania, wyrwania z tego świata, wyprowadzenia z tego świata. Jest to symbol nawrócenia się, wyjścia z Babilonu. To jest symbol, bo tak rzeczywiście było. Abraham wyszedł i Lot wyszedł. I gdy szli, to Abraham doświadczał nadnaturalnego działania Boga w czasie całej swojej pielgrzymki. A wraz z nim doświadczał tego również Lot. Widzieć musiał, jak Bóg ochrania Abrahama. Widzieć musiał, jak łaskawy, dobrotliwy jest Bóg. I to jest symbol społeczności zborowej, gdzie widzimy nie tylko na sobie samych, jak czytał Grzegorz na początku, nie tylko na sobie samych doświadczamy, jak Bóg dobry jest. Słyszymy świadectwa, jak Bóg dobry był w życiu tego lub tamtego człowieka. Jak tego albo owego uzdrowił. Jak pomógł tym czy owym. A więc podobnie jak Lot, wielu ludzi widzi, słyszy, będąc w społeczności, jak dobry jest Bóg. Dalej, po trzecie, gdy znalazł się wraz z Abrahamem w Kanaanie, podobnie jak Abraham, stał się spadkobiercą obfitych Bożych błogosławieństw. Bóg błogosławił Abrahama, ale w takim samym stopniu, w takiej samej mierze błogosławił i Lot. Lot praktycznie miał to samo, co miał Abraham. I ktoś, kto się nawrócił, nie tylko słyszy z Boże o tym, co Bóg czyni, w historii, w życiu wielu innych ludzi, nie tylko to ogląda, ale sam także tego doświadcza. Sam także tego doświadcza. I to był pierwszy etap, po którym możemy powiedzieć, że żył w nim Lot. A potem następuje drugi etap. Lot przez dłuższe przebywanie w Kanaanie wraz Abrahamem zdaje się, że doszedł do wniosku, że to jest wszystko coś, że to wszystko, co przeżywa, jest czymś naturalnym. Inaczej mówiąc, spoprzedniało mu to wszystko. Może na początku, w pierwszym etapie, to wszystko było atrakcyjne, fascynujące. Słyszał, oglądał się, widział, doświadczał. A teraz osiadł w Kanaanie. Gacił się. Dostatek bydła, dostatek owiec, kóz, sług, służebnic, złota, srebra i jak gdyby wszystko to spowszedniało. Kochani, to jest bardzo niebezpieczny etap w naszym życiu, w życiu wierzącego człowieka. To jest bardzo niebezpieczny etap w życiu wierzącego człowieka. Oczywiście na początku ta miłość, pierwsza miłość, jak to mówimy, jest tak entuzjastyczna, jest tak gorąca, ona nas po prostu rozsadza. Zgadzacie się ze mną? Niektórzy powiadają, najlepiej gdyby nas Pan w tym momencie wziął. No ale to byłoby droga na skróty. O tym przychodzi ten drugi etap. Wszystko powszednie. Kazania już nie są tak atrakcyjne. Już raczej wyłapujemy pewne błędy kaznodziei. A co się pomylił tu, a tam. No już nas pewne rzeczy zaczynają trochę drażnić. Nieprawdaż. Zaczynają nas pewne rzeczy drażnić. Nabożeństwo za długie, za głośno grają, za cicho grają, w zależności od gustu. A zatem no, zaczyna wszystko powszechnie. Znowu środa, znowu no, trzeba by było pójść na nabożeństwo, a tu się tak bardzo nie chce. A z niedziela i znowu będzie przerwany odpoczynek. A więc znajduje się na tym 1001 powodów, żeby poszedniało nasze życie. Ale to nie koniec. Gdy wpadamy w taki stan, najczęściej pociąga on za sobą wewnętrzny sprzeciw, bunt. Bunt i sprzeciw przeciwko komuś, kto nam coś się ośmiela powiedzieć, nie daj Boże narzucić. Nie daj Boże powiedzieć, słuchajcie, przejdźcie do przodu. Bo rodzi się bunt. Jak to? Kto mi tu ma rozkazywać? Kto mi tu ma prawo cokolwiek mówić? Ja tu jestem i stąd się nie ruszę. Prawda? Lepiej więc czasem nikogo nie ruszę. Można spowodować bunt. Jak już było w życiu Lota? Tak samo. W pewnym momencie następuje w nim bunt przeciwko Abrahamowi. Ale chcielibyście zauważyć kolejną rzecz w drugim etapie Lota. Tu stagnacja, jeśli chodzi o pobyt w Kanaanie. Tu sprzeciw przeciwko Abrahamowi, ale z drugiej strony wyraźne zainteresowanie czym? 13 rozdział, 10 wiersz. 13 rozdział, 10 wiersz. Wtedy Lot podniósł oczy, widział, że cały okręg nadjordański, zanim Pan zniszczył Sodomu i Gomorę, był obfity w wodę, jak ogród Pana, jak ziemia egipska, aż do Soary. Czym się nagle Lot teraz zafascynował? Zaczyna interesować. Nie jest to jeszcze może taka fascynacja, żeby opuścić Kanaan. Ale bardziej teraz pociąga go zainteresowanie nad Doliną Nadjordańską, w której zlokalizowane były dwa jakżeż po świecku żyjące miasta Sodoma i Gomora. I nagle Lota to zaczyna interesować. W tamtą stronę kieruje swoje oczy. A przecież Biblia powiada, że mieszkańcy Sodomy i Gomory byli źli i grzeszni. Popatrzcie na wiersz 13. A mieszkańcy Sodomy byli źli i bardzo grzeszni wobec Pana. I nagle z nistą nizową Lota życie tych miast, ta dolina, w której zlokalizowano były te miasta, zaczyna interesować, zaczyna fascynować. Zaczyna go interesować. I widzicie, to jest pewien proces. To jest pewien proces. W zborze, w społeczności świętych zaczynają nas pewne rzeczy drażnić.
Następuje stagnacja, zletnienie, natomiast zaczyna nas interesować to, co jest poza. Nie widzimy, że to są ludzie podobni do mieszkańców Sodomy i Gomory. Nie widzimy zła. Nie widzimy, że świat tkwi w złem. Zaczyna niektórych ludzi to fascynować. Sposób życia tamtych ludzi. Sposób życia. Rób ta, co chce, ta. Nie ma tu żadnych ograniczeń, a to w zborze są pewne ograniczenia. Nie można tego, nie można tego. Nie wolno, nie powinno się tego. A tu jest totalna, całkowita wolność. Czasem słyszę nawet, jak wierzący ludzie mówią, że im się łatwiej jest porozumieć z ludźmi świeckimi niż z wierzącymi. Że oni wolą towarzystwo ludzi świeckich niż ludzi wierzących. A czegoż jest to dowodem? No chciałbym wiedzieć, czegoż to jest dowodem? Że ci ludzie prawdopodobnie, podobnie jak Lot, znajdują się w drugim etapie. Chciałbym, żebyście jeszcze coś zauważyli, że tych grzesznych ludzi, sodomitów i mieszkańców Gomory, w pewnym momencie Lot powiada w 19 rozdział 7 wiersz, nazywa swoimi braćmi. Bracia moi, utożsamił się całkowicie z tymi ludźmi. 19 rozdział 7 wiersz. Dla niego ci ludzie byli braćmi. Nie bratem był Abraham i jego rodzina, ale mieszkańcy Sodomy i Gomory. To byli jego bracia. To jest drugi etap. Trzeci etap, 19 właśnie rozdział, pierwszy wiersz pokazuje, że ten proces, który się rozpoczął w Locie, polegający na tym, że zapomina on wszystkie błogosławieństwa polegające na wyprowadzeniu z Ur Chaldejskiego, na strzeżeniu podczas przemarszu przez pustynię, polegający na błogosławieństwie, jak gdyby się coraz bardziej oddala. Te dwa etapy, ten pierwszy etap odchodzi coraz dalej, natomiast następuje coraz większe zbliżenie do Sodomy i Gomory. Popatrzcie, rozdział 19, wiersz 1. Pod wieczór przyszli dwaj aniołowie do Sodomy, a Lot siedział w bramie Sodomy. Lot siedział w bramie Sodomy. A więc był już nie tylko zainteresowany Sodomą, nie tylko go pociągała Sodoma i Gomora, nie tylko ci ludzie robili na nim wrażenie, imponowali mu, ale okazuje się, że już jest wśród nich na tyle daleko, że jest jednym z decydentów. To znaczy, że jest jednym z decydujących o Sodomie i Gomorze. Bo wiadomo nam z Biblii, z innych miejsc, że decydenci, tak jakby rada miasta, rada starszych miasta zasiadała właśnie w bramach. Tam się odbywały posiedzenia, tam się odbywały narady, tam się decydowało o mieście. Tak było. Przypomnijcie sobie Księgę Rut i inne miejsca Biblii, gdzie właśnie starszyzna miasta zasiadała w bramach. W bramach miasta. I oto spotykamy nagle Lota w bramach Sodomy. Jest jednym z decydentów. Jest jednym z tych, który decyduje o losie, o sytuacji Sodomy i Gomory. A więc ten proces postępuje dalej. Proces postępuje dalej. Godzi się także zauważyć, że Lot jak gdyby przystał na to, żeby jego córki zaręczyły się z mieszkańcami Sodomy i Gomory. Rozdział 19, 14 wiersz. Pewnie nie byłoby tak, gdyby Lot nie zamieszkał w Sodomie i w Gomorze. Pewnie miałby inną żonę niż ta, którą miał, gdyby mieszkał dalej w Kanaanie. Pewnie, gdyby mu się urodziły dzieci, to narzeczonymi tych córek byliby zupełnie inni młodzieńcy, a nie sodomici, nie mieszkańcy tych dwóch grzesznych miast. A więc zauważcie proces. No i wreszcie czwarty etap, który zakończył się tragedią dla Lota. Tak właśnie postępuje świat. Na wzór tego postępuje świat. Najpierw imponuje, najpierw zainteresowuje, a potem wciąga. A najczęściej kończy się to tragedią. Zresztą, no cóż, kochani, mówić. Przypomnijcie sobie niektórych ze zboru Filadelfia. Niektórych. Ja w tej chwili nie mam naprawdę nikogo na myśli. Dlaczego ich dzisiaj nie ma wśród nas? Dlaczego w ogóle uciekają, gdy nas na ulicy spotykają? Idą na drugą stronę ulicy, załóżmy. Nie odpowiadają na telefony. Dlaczego? A cośmy im złego uczynili? Jeśliśmy coś zrobili, tośmy im pomogli, albo pomogliście im. Ale widzicie, świat ma swój wpływ. Oddziaływuje, wyciągając ze zboru, a potem pogrążając tych ludzi. Najczęściej w tragedię, w grzech. A więc pierwszym sposobem oddziaływania świata jest powodowanie zainteresowania. Świat chce przyciągnąć naszą uwagę. Chce, żebyśmy się zainteresowali jego propozycjami. Moda modo. Poglądami. Chce, żebyśmy się po prostu tym fascynowali. Jak mówiłem ostatnio, nie od razu może pierwszy krzyk mody przyjmujemy jako wierzący, ale mija czas i się asymilujemy, upodabniamy. A zatem poglądy tego świata zaczynają imponować wierzącym ludziom i następuje wciąganie. Drugim sposobem atakowania wierzących ludzi, przez świat jest bardzo często podstawianie świeckich przyjaciół. Nie chodzi o to, żebyśmy unikali świeckich przyjaźni. Nie chodzi o to, żebyśmy się w klasztorach zamykali, żeby nie mieć świeckich przyjaciół. Nie. Sól nie może leżeć tylko gdzieś tam. Nie masz z niej żadnego pożytku, jeśli ona leży w jakimś tylko garku, w jakimś naczyniu. Sól jest przeznaczona po to, aby był z niej robiony użytek, żeby była rzucana gdzieś tam i tam i tam. Nie światło ma za zadanie rozpraszać mroki. I tu nie chodzi o to, żebyśmy się zamykali w klasztorach i mówili, chwileczkę, my ze światem nie chcemy mieć nic wspólnego. Musimy to dobrze zrozumieć. Gdyby rzeczywiście tak miało być, to Jezus by nie modlił się, żeby nie przyszedłem, aby ich zabrać z tego świata, ale przypomnijcie mi, jak brzmi ten cytat z 17 rozdziału Ewangelii Jana. Nie proszę, Ojcze, abyś ich wziął ze świata, ale abyś ich zachował od świata. A więc tu nie chodzi o to, żebyśmy się izolowali, separowali, bo wtedy stracimy wszelką szansę ewangelizowania. Chrystus posyłał uczniów do świata. Nakazywał im, aby szli w świat i głosili. Ale musimy też być tego świadomi, że świat w swej perfidności podstawia świeckich przyjaciół. Po co? Po to, żebyśmy się nimi zaimponowali. Żebyśmy z nimi nawiązali tak bliskie, partnerskie relacje i żeby ci podstawieni, fałszywi przyjaciele, te baranki w wilczych skórach, żeby zaczęły nas ściągać. Wilki w baranich skórach, tak, dobrze, tak miało być. A więc chodzi o to, żeby pod przykrywką, powiedzmy, tego baranka zbliżył się ktoś, zaimponował nam, a potem wykonał swoją służbę. A więc podstawianie. No, nie chcę tutaj mówić, że na grobach, duchowych grobach wielu wczoraj wierzących dziewcząt widnie postawić by można było nazwisko tego, kogo nieprzyjaciel, wymienić można by było imię tego, kogo nieprzyjaciel podstawił. I vice versa. Młodzieńcom, iluż to podstawił takich właśnie osób w świat, żeby tylko odciągnąć od zboru, żeby tylko odprowadzić od wiary. A zatem podstawianie świeckich, fałszywych przyjaciół. I jeśli teraz pójdziemy za tą propozycją, jeśli za bardzo się spoufalimy z kimś ze świata, to grozi ogromne niebezpieczeństwo. To jak mu wtedy odmówimy na przykład toastu z okazji jego urodzin? To jak mu odmówimy tego, co będzie proponował? To nie jest tajemnicą, że jeśli ktoś wypije jeden, no to dlaczego nie miałby wypić drugiego? Prawda? Wypiłeś jeden, to wypij drugi, a nie wypiłeś drugi, to dlaczego nie miałbyś wypić trzeciego? A wtedy wypiłeś, dlaczego nie miałbyś dzisiaj? A skoro z nim wypiłeś, to dlaczego nie miałbyś wypić ze mną? Tak niestety jest. I będąc w takim środowisku, a więc przyjaciół, świeckich przyjaciół, narażamy się na obelgi, niepotrzebnie, narażamy się na pośmiewisko, poddawani jesteśmy ogromnej presji. Czasem potem mówimy, niesiemy krzyż. Ale pytam, kto ten krzyż ci nałożył? Niesiesz krzyż swój, bo sam sobie go przygotowałeś, czy niesiesz krzyż, pański krzyż? Nie zawsze krzyż, który niosą wierzący ludzie, to jest ten krzyż, który z woli Pana niosą. Czasem to jest krzyż, który sami sobie zbudowali. Jeśli chodzi o to towarzystwo ze świeckimi ludźmi, to nie tylko Biblia za chwilę nas będzie pouczać, ale przecież także mądrość ludowa nas może wiele nauczyć. Przecież czytamy, znamy takie oto przysłowia funkcjonujące w naszym kraju, w naszym społeczeństwie. Z kim przystajesz, takim się prędzej czy później stajesz. Nabywasz jego cech. Jeśli przebywasz ze świętymi, to nabywasz ich cech. Twój język się zmienia. Zaczynasz tak mówić jak oni. To jest czasem zdumiewające. Ktoś przyjdzie między nas raz albo dwa, jeszcze się nie nawrócił, ale jak mnie spotyka, mówi chwała Bogu. Nie dzień dobry nawet, tylko chwała Bogu. No skąd się to bierze? No po prostu nabywa naszych cech. Język nasz jak gdyby się staje jego językiem. A jeśli ktoś się utożsamia ze swoimi świeckimi przyjaciółmi, to w pewnym momencie mu się może wyrwać, już nie mówię, że Jezus Maria, ale może mu się wyrwać ku. No bo to gdzieś wsiąka w człowieka. Z kim przystajesz, takim się stajesz. I to jak gdyby podświadomie nabywamy cech ludzi, wśród których się znajdujemy. Inne przysłowie powiada, powiedz mi, kim są twoi przyjaciele, a ja ci powiem, kim ty jesteś. Jeśli twoimi przyjaciółmi są ludzie święci, dążący do świętości, no to mogę ci powiedzieć, że jesteś na drodze uświęcenia. Ale jeśli ty się fascynujesz wszystkim, co świeckie, no to wiadomo, że w twoim wnętrzu już zamieszkał świat. Już mieszka świat. Bo ten świat, który jest w tobie, powoduje, że fascynujesz się jego powabami. No, tak jak powiedziałem, niestety nasiąkamy wonią otoczenia, w którym jesteśmy. I to Gdy mówię, mam na myśli zarówno zewnętrzne nasiąkanie, jak i wewnętrzne nasiąkanie. Na szczęście dzisiaj w pociągach są już przedziały dla niepalących i całe wagony dla niepalących. Ale mimo wszystko, kiedy czasem podróżuję pociągiem, to trzeba wietrzyć moją odzież. Bo odzież nasiąka dymem papierosów. A więc zewnętrznie nasiąkamy tym otoczeniem, w jakim jesteśmy, ale również wewnętrznie nasiąkamy. Dlatego myślę, że warto by było, żebyśmy to przemyśleli. I teraz spójrzmy znowu na przestrogę Biblii, bo przykłady z codziennego życia są pouczające, ale może nie są tak zdecydowane jak przestrogi Biblii. Proponuję, kochani, ze względu na czas, żebyśmy sobie w domu po tym dzisiejszym rozważaniu jeszcze raz przeczytali całą historię wyśmienitego, niezwykle szlachetnego króla, tym razem nie Hiskiasza, ale Jehoszafata. Abyście sobie raz jeszcze całą jego historię przestudiowali. A cała jego historia, historia króla Jehoszafata, jest opisana w drugiej księdze Kronik, w drugiej księdze Kronik w rozdziałach 17, 18, 19, 20, 20. A więc popatrzcie, aż 3 rozdziały są poświęcone temu królowi. Muszę powiedzieć, że ten król niezwykle mi się podoba. Dlaczego? Dlatego, że gdy objął tron, królestwo, to 17 rozdział, 4 wiersz powiada, a znowu trzeba by powiedzieć, że objął królestwo po swoim ojcu, który nazywał się Asa i to był niedobry król. Ale on, gdy objął królestwo, chciałbym zwrócić uwagę na 4 wiersz. To jest to, o czym Grzegorz mówił na początku, że Jehoszafat szukał Boga. Prawda, że niezwykle cenna wzmianka o Jehoszafacie? Szukał Boga. Nie potrafię powiedzieć, na czym to szukanie Boga polegało, ale szukał Boga, powiada wiersz 4. Dalej ten wiersz powiada, że postępował według jego przykazań. Mi się te 2 stwierdzenia bardzo podobają. To znaczy, że jego teoria nie rozmijała się z praktyką. Bo czasem jest tak, że ludzie wierzą w Boga, ale nie postępują po Bożemu. Że klęczą pod figurą, a mają kogoś tam za skórą. Czasem teoria rozmija się z praktyką. Tymczasem w przypadku Jehoszafata było zupełnie inaczej. On nie tylko szukał Boga, on także postępował według Bożego Słowa. I potem czytamy, co robił Jehoszafat. Wyplenił bożki. Głosił Ewangelię swoim ziomkom, swoim podwładnym. A więc był, że tak powiem, przykładnym wierzącym królem. I zwróćcie uwagę, w jaki sposób chciał go zneutralizować szatan. Co postanowił diabeł uczynić, aby pozbawić go tego ognia, tego zapału, którym pałało serce Jehoszafata. 18 rozdział powiada wiersz 1, że Jehoszafat ni stąd, ni zowąd spowinowacił się z Achabem. Zaprzyjaźnił się z Achabem. Powiecie, ale cóż to takiego złego, że się zaprzyjaźnił z królem izraelskim Achabem? Zło polegało na tym, uwaga, że Achab był najbardziej odstępczym królem Izraela. Nie było takiego nie wiem, czy będzie, ale nie było takiego tak odstępczego króla jak Achab. Po pierwsze, ożenił się z pogańską królową Tyru, a ona wprowadziła całe pogaństwo na dwór Achaba. Jak przemożny mogą mieć wpływ kobiety. I na skutek tego wpływu Jezabeli prorocy pańscy zostali wymordowani. Ołtarze postawione dla Boga zostały zburzone. Dokonała straszliwego duchowego spustoszenia w Izraelu. I oto, popatrzcie, no, czy to można rzeczywiście przyjąć jako coś normalnego, że tak święty król, dążący do społeczności z Bogiem, szukający Boga, król, który wytępił wszystkie bóstwa pogańskie w swoim kraju, nagle spowinowaca się, zaprzyjaźnił się z Achabem. Nie miałbym jeszcze nic przeciwko temu, bracia i siostry, gdyby na skutek tej przyjaźni Achab się opamiętał, Achab coś zrozumiał, Achab doszedł do jakichś pozytywnych wniosków. Nie miałbym nic przeciwko temu, gdyby Jehoszafat miał wpływ na kogo? Na Achaba. Ale rzecz najczęściej się ma odwrotnie. Kto miał wpływ na kogo? To Achab wpłynął na Jehoszafata. Zdumiewające, że zamiast sól, to na sól. Sól zwietrzała. Zamiast światłość rozproszyć mrok, to mrok zaciemnił światłość. Zdumiewająca reakcja. No ale nie dziwmy się, czyż takich przypadków nie znamy z życia? Że ktoś się z kimś zaprzyjaźnił i zamiast go do Pana przyprowadzić, to ten go do świata poprowadził. Znamy takie przypadki? Przypadki Jehoszafata i Achaba? Achab po zaprzyjaźnieniu się z Jehoszafatem miał przeogromny wpływ na Jehoszafata. Gdy dalej czytamy, dowiadujemy się, że to Jehoszafat poszedł za namową Achaba na wojnę i o mało nie zginął. Tenże sam 18 rozdział powiada, że znalazł się w śmiertelnym niebezpieczeństwie. Za namową Achaba. To Achab byłby go przyprawił o śmierć. Bo Achab go wyprowadził na pole bitewne, a sam się tchórzliwie wycofał. Zostawił go na pastwę wroga. A ci go osaczyli, aby stoczyć z nim bój. I gdy śmierć już zaglądała mu do oczu, wtedy Achab krzyknął do Boga: Boże, ratuj mnie. I Bóg się nad nim zmiłował. I Bóg go wyratował. A więc popatrzcie, do czego doszło. To nie znaczy, że Bóg odrzucił już Jehoszafata w związku z tym. Nie. Gdy czytamy dalej, to dowiadujemy się, że Bóg przywrócił Jehoszafata do łask. I po tym wydarzeniu Jehoszafat uczynił jeszcze bardzo, bardzo wiele dla Pana. Jeszcze niezwykłe dzieła Jehoszafat czynił po tym dramatycznym wydarzeniu. A więc może się zdarzyć, że świat przyciągnie nas na tyle, że stajemy się jakby bezwolnymi jego wykonawcami jego woli. Imponuje nam ten świat. Ale jeśli ktokolwiek na tej sali jest w takiej sytuacji, to przestrzegam, bo to się może skończyć sytuacją Jehoszafata. Póki czas, wołaj do Boga i zawracaj, a Bóg będzie dalej się Tobą posługiwał. A więc druga metoda atakowania to podstawianie fałszywych przyjaciół. Nie wiem, czasem oni może mają to już w podświadomości, że podstawiają się po to, dają się podstawić po to, żeby nas zwieść. A czasem może nawet nieświadomie wykonują zlecenia swojego Pana i władcę tego świata, zwodząc wierzących ludzi. Trzeci sposób atakowania to zawstydzanie i ośmieszanie wierzących. Jeśli nie tamte dwa, to następny. Zawstydzanie i ośmieszanie. Świat dowodzi, Świat przekonuje nas, że wiara w Boga jest czymś archaicznym, że wiara w Boga jest cechą ludzi o niskim poziomie intelektualnym. Kto by dzisiaj wierzył w Boga? Kto? Przecież to nie można wierzyć, że Bóg stworzył świat. Przecież to jest współczesna filozofia, współczesna nauka, najtęższe umysły, największe doświadczenia, najbardziej wiarygodne doświadczenia dowodzą, że wszystko było inaczej, a ty się upierasz, żeby wierzyć, że Bóg stworzył świat. A co mówi apostoł Paweł w pierwszym liście do Koryntian? Spójrzcie, bracia, między was, ilu z was jest wysokiego rodu? Ilu z was jest profesorami i tak dalej, i tak dalej? Ilu z was? No nie ma takich, bo ci wielcy, no oni uważają, że wierzenie w Boga to coś prymitywnego. To cecha ludzi prymitywnych. Oni się wstydzą tego. No oczywiście nie wszyscy. W związku z tym świat zawstydza i ośmiesza wierzących. Dalej świat dowodzi. Zresztą mówiłem o tym poprzednio, że normy moralne wierzących są ograniczaniem jego wolności, wolności człowieka, że hamują wrodzone potrzeby ciała. No jak to może być tak, że ty sobie nie pozwolisz, kiedy tylko chcesz i z kim chcesz? No jak ty sobie to wyobrażasz? No przecież samo ciało się tego domaga, nieprawdaż? No więc dlaczego je hamować? Dlaczego nie rób ta, co chce ta? Tylko narzucasz sobie jakieś tam ograniczenia. Ja już kiedyś wam opowiadałem, że jadąc z pociągu znalazłem położoną na siedzeniu ulotkę. Biuletyn z Uniwersytetu Warszawskiego, w którym to biuletynie apeluje się do studentów. Tytuł: studenci i studentki, przestańcie wierzyć. Przestańcie wierzyć w zakłamanie Kościoła. Przestańcie wierzyć w to, że Bóg stworzył świat. Przestańcie wierzyć, że tylko możecie żyć jako mężczyzna z kobietą, a kobieta tylko z mężczyzną. Wolność. Kościół ogranicza wolność człowieka. Kościół narzuca jarzmo, zmuszając do heteroseksualnych małżeństw, a więc do mężczyzny kobiety. Wolność. Człowiek jest niezależną i wolną jednostką. Tak brzmiał dalej apel. Zanim się zdecydujesz na towarzysza życia czy towarzyszkę życia, spróbuj, z kim ci się będzie lepiej żyć. Jeśli jest to mężczyzna, nie miej żadnych skrupułów. Żyj, bo jesteś wolny. Jeśli jesteś studentką i lepiej ci się żyje ze studentką, żyj, bo jesteś wolna. I teraz powiedzcie takiemu komuś, takiemu pismakowi, który nabazgrał takie bzdury, powiedzcie mu, że Biblia mówi nie. To na co się narażamy? Na uśmieszanie. Ty jesteś ograniczony. Ty jesteś przeżytkiem epoki średniowiecza. I tak dalej, i tak dalej. A więc świat zawstydza i ośmiesza wierzących. Po co? Po to, żeby wierzący otwarcie nie deklarowali swojej przynależności do Jezusa, wiary w Chrystusa. I po czwarte, czwartym sposobem wywierania presji na wierzących ludzi, atakowania wierzących ludzi, to zastraszanie, ograniczanie, wymuszanie. Zastraszanie, ograniczanie, wymuszanie. Żyjemy w jakimś takim przejściowym, zdaje się, okresie. Jesteśmy po systemie, pewnym systemie. Starsze pokolenie pamięta, jak to było w poprzednim systemie. Jak to było w poprzednim systemie? pierwszym i podstawowym pytaniem było. To znaczy było tak, że pracy nikomu nie brakowało. Jeśli milicjant kogoś spotkał i zażądał dowód osobisty, to pierwsze pytanie brzmiało: gdzie pan pracuje? Jeśli powiedział, że nigdzie, o, to był podejrzany. A więc każdy musiał pracować. To było z jednej strony dobre, bo każdy pracował. Czy się stoi, czy się leży, mówiło się wtedy, 2000 się należy. No, sytuacja się zmieniła, ale ja wracam ciągle do tamtego okresu. Ale teraz, oczywiście kamienie tłuc na ulicy każdy mógł wtedy. Ale żeby dostać wyższą pensję, załóżmy, żeby dostać awans, to już było uwarunkowane. Czym? Partią. A partia zakładała ateizm, niewiarę w Boga. A zatem jeśli ktoś chciał awansować, no to no nie zawsze tak było, ale z reguły bywało tak, że musiał mieć książeczkę, czerwoną książeczkę. Przynależność do określonej elity, określonej partii. No a tam już z Bogiem za wiele mieć nie można było. Co prawda niektórzy na najwyższych stanowiskach wyjeżdżali z swojego miasta, jechali do drugiego i tam chrzcili dzieci, albo tam przed ołtarzem się kłaniali, gdzie ich inni nie rozeznawali. No ale to było coś już wynikające bardziej z obłudy. W każdym razie świat ograniczał. Tak było. Zastraszał. Przecież było tak w czasach Nerona, że ktoś się przyznał do chrześcijaństwa, to był natychmiast likwidowany. Zresztą nie tylko. Zapytajcie wierzących ze wschodu. Za przyznanie się, że się ma Biblię, to się wędrowało na Sybir czy na Kaługę na 25 lat. Zastrasza, wymusza. Tak było. Powiecie, tak nie jest. Ale cieszmy się wolnością, bo to wcale nie oznacza, że gorzej jeszcze nie będzie. Bo przecież spodziewamy się raczej rządów antychrysta, podczas której wcale nie lepiej, ale z całą pewnością nastąpi zastraszanie, ograniczanie, wymuszanie. A kimżeż będzie antychryst? Władcą tego świata. A zatem świat poprzez zastraszanie, ograniczanie, wymuszanie usiłuje także oddziaływać na wierzących. A więc, kochani, mamy potężnego wroga w świecie. Ale kończąc ten, bo już następny raz tego tematu poruszać nie będę, chciałbym raczej pozostawić pozytywne słowo. Pan Jezus powiada: nie bójcie się, bo ja zwyciężyłem świat. Ja zwyciężyłem świat. A Jan powiada: to, co zwycięża świat, to wiara nasza. Czyli jest możliwość odnoszenia zwycięstwa. Chrystus zwyciężył świat i człowiek prawdziwie wierzący dzięki wierze w Chrystusa Jezusa także odnosi zwycięstwo nad tym światem. Nie musisz być więc pokonanym przez świat, zwiedzionym przez świat. Możesz być zwycięzcą nad wszystkimi atakami świata. Halleluja. Niech Bóg błogosławi, abyśmy mogli, żyjąc na tym świecie, mieć świadomość, że nie jesteśmy obywatelami tego świata. Że nasz świat, nasza ojczyzna jest zupełnie gdzie indziej. Halleluja. Bracie Grzegorzu, czy zaśpiewamy coś jeszcze? Zaśpiewamy. Powstańmy więc i zaśpiewamy. Chcemy się pomodlić teraz. Ja wiem, że świat w sposób perfidny, czasem bardzo delikatny, subtelny, tak potrafi oddziaływać człowieka, że człowiek nawet nie jest świadomy, że jest już jedną nogą w tym świecie, że już może jest u bram Sodomy i Gomory. Jeśli dzisiejsze przesłanie, jeśli dzisiejsze zwiastowanie uświadomiło komukolwiek z nas, że trzeba zawrócić, że trzeba prosić: Panie, daj mi siły przezwyciężyć coraz większy wpływ, jaki ma świat na moje życie. Pomóż mi. Jeśli chciałby ten ktoś, czy te osoby chciałyby się pomodlić, to proszę, możesz podnieść swoją rękę do góry. Jeśli czujesz, że świeckość, wpływ tego świata, atmosfera tego świata, kurz tego świata coraz bardziej przysypuje, oddziaływuje na Twoje życie, coraz bardziej intrygują Cię, pociągają Cię filmy w kinach, coraz bardziej styl życia tego świata, więc coś, co kiedyś, gdy się nawróciłeś, było Ci tak zupełnie obce, a dzisiaj staje się coraz bliższe. Ponieważ tego tematu już wkrótce, już w najbliższym czasie poruszać nie będziemy. Może dzisiaj potrzebujesz, abyśmy się za Tobą pomodlili. Kto jeszcze chciałby? Ilu jeszcze z nas chciałoby dzisiaj taką decyzję podnieść, powiedzieć: Panie, odwróć moje zainteresowanie od tego świata. Panie, odwróć mnie. Dobrze, jest tu. Są tu takie osoby, więc będziemy się o nie modlić. Halleluja. Bogdanie, mógłbyś się pomodlić? Mógłbyś się pomodlić. Halleluja.
Ojcze niebieski, tak dzisiejszego wieczoru, będąc pod wpływem Twojego słowa, pragniemy modlić się o tych, którzy podnieśli ręce, ale też, Panie, i o nas samych, i być może o tych, których dzisiaj nie ma na tym miejscu, a powinni być, powinni słyszeć to słowo. Boże, zachowaj nas od świata, tak jak modliłeś się, Panie. Prosimy Ciebie, abyś te siostry, tych braci, którzy podnieśli Ci swoją rękę, którzy zostali dotknięci przez Twoje słowo, abyś wyraźnie pokazał im granice między Królestwem Bożym a tym światem, aby mogli uporządkować swoje ścieżki, aby mogli śmiało stawiać nogi w miejscach, w których Ty wyznaczyłeś, Panie. Modlimy się teraz za nimi, błogosławimy ich i dziękujemy Ci, że Ty troszczysz się o swoje dzieci, że dotykasz nas, że przypominasz nam, że pokazujesz nam, Panie, to, co jest niewłaściwe w naszym życiu. Sprzeciwiamy się, Panie, wszelkiej mocy diabelskiej, duchowi tego świata, który uzurpuje sobie prawo do... Panie, wyznajemy, że tylko Ty masz prawo, do Ciebie należymy i Ty masz wszelką moc na niebie i na ziemi i Twoimi dziećmi jesteśmy. I racz, Panie, oczyścić nasze życie. Panie, tak jak Dawid się modlił, sprawdź nasze serca, Boże. Czy kroczymy drogą prawą, czy idziemy drogą właściwą? I daj nam mądrość, daj nam roztropność, daj nam światło poznania Twojej woli, aby granica między Twoim Królestwem a tym światem była wyraźna w naszym codziennym życiu. Ja Ci dziękuję, że mieszkasz w naszych sercach i że Tobie, Panie, możemy zaufać w każdej dziedzinie. I Panie, będąc nawet narażeni na ośmieszenie, na wzgardę, na poniżenie, na straty, na cokolwiek, Boże. Ale to jest niczym w porównaniu z tym, że należymy do Ciebie, że jesteśmy uczestnikami Twego Królestwa. Duchu Święty, przyjdź i błogosław, przyjdź i dotykaj. Przyjdź i oczyszczaj nas, Panie, poprzez Twoje słowo. Halleluja. Uwielbiamy Ciebie i dziękujemy Ci, że wyrwałeś nas z tego świata i przeniosłeś do Królestwa swego Syna umiłowanego, Ojcze Niebieski. Bądź uwielbiony i wywyższony. Daj moim siostrom i braciom moc, abyśmy mogli przeciwstawiać się wszelkiemu złu. Bo tylko, Panie, w Tobie możemy zwyciężać. Uwielbiamy Ciebie, dziękujemy Ci za Twoje zwycięstwo na krzyżu. Bo tam, Panie, postawiłeś granicę między dobrem a złem. Między tym światem a Królestwem Bożym. I dziękuję Ci, Panie, że stoimy po tej właściwej stronie krzyża. Hallelujah. Amen.